Tajemnice naszych czasów.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś w tajemnicach naszych czasów rozmawiać będziemy o 42. Pułku Piechoty, a ściślej o jednym z jego dowódców, który był ofiarą zbrodni katyńskiej. Naszym gościem jest dzisiaj Natalia Filinowicz z Muzeum Wojska w Białymstoku. Witam.
Dzień dobry.
Nasz dzisiejszy bohater był jednym z 17 dowódców 42. Pułku w okresie I wojny światowej i II Rzeczpospolitej.
Tak jest. Dowodził 42. Pułkiem Piechoty w latach 1931-1935. No, można go tak troszeczkę przedstawić. Był legionistą, służył w 1. i 6. Pułku Piechoty Legionów. Później także brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej, polsko-sowieckiej. Następnie służył w 54. Pułku Piechoty. Później właśnie był dowódcą 42. Pułku Piechoty. Związany był także z Jagiellonią, był jednym z jej członków założycieli, a także uratował spółdzielnię wojskową 42. Pułku Piechoty. Później jego kariera była związana z dowództwem Okręgu Korpusu Trzygrodno, no a następne jego losy już w kampanii wrześniowej tak naprawdę są nieznane. Jedyną pewną informacją jest to, że dostał się do obozu w Starobielsku.
Za chwilę bardziej szczegółowo przyjrzymy się tej postaci, bo wydawałoby się z pozoru, że powinien być związany z 42. Pułkiem, czyli z tą formacją, która wyrosła gdzieś tam we Włoszech, potem we Francji, a okazuje się, że troszeczkę inaczej trafił, bo tu warto przypomnieć, że 42. Pułk Piechoty tworzony był jak Legiony Dąbrowskiego we Włoszech.
Tak jest. 42. Pułk Piechoty powstał w grudniu 1918 roku właśnie we Włoszech w obozie Santa Maria Capua Vetera. Był to obóz dla jeńców austro-węgierskich. Była tam właśnie we Włoszech generalnie było bardzo dużo jeńców pochodzenia polskiego, w związku z czym zdecydowano się na skupienie ich w dwóch obozach. Właśnie jednym z nich był Santa Maria Capua Vetera. No i w grudniu, właśnie pod koniec 1918 roku udało się zdobyć zgodę od władz włoskich na utworzenie jednostek polskich, ponieważ początkowo patrzyły na to niezbyt przychylnie. No i właśnie w tym obozie tworzyły się różnego rodzaju jednostki Wojska Polskiego, właśnie między innymi.
Czyli tam 42. Można powiedzieć, że wszystkich przejrzano, zapisano.
Tak jest, przeprowadzono szkolenia też wojskowe.
Zmobilizowano.
Tak. Chociaż szkolenia przykładowo prowadzono bez broni, ponieważ Włosi nie wydali pozwolenia na uzbrojenie jeńców pochodzenia polskiego. Natomiast takie kroki, czy też edukacji, na przykład jeśli chodzi o historię Polski, ponieważ żołnierze niekiedy nie znali jej tak dobrze, biorąc pod uwagę okres rozbiorowy i prawda, to, że uczęszczali do szkół austro-węgierskich. Właśnie podjęto szeroko zakrojoną akcję także oświatową. Nauczano też języka polskiego, właśnie szkolono żołnierze, także tworzono z nich jednostki, później prawda, odesłano do Francji. I już
trochę wydaje się dziwne, że szkolono żołnierzy, bo przecież szkolono jeńców. Wszyscy byli w jakiś sposób przygotowani do służenia w wojsku, ale perspektywa była taka, że będą to formacje służące w wojskach alianckich. W związku z tym trzeba było ich przeszkolić według nowych regulaminów.
Dokładnie,
nieco
regulaminów
innych,
francuskich.
Na przykład regulaminów francuskich, nieco innych od regulaminów niemieckich czy austro-węgierskich.
Zgadza się. No podobnie przecież było chociażby w Legionach, kiedy na przykład, kiedy 6. Pułk Piechoty przeniesiono do Baranowicz i później jakby z dowództwa austro-węgierskiego przeszedł pod dowództwo niemieckie, także przeszkolono żołnierzy według właśnie regulaminów niemieckich. Także to była dość popularna praktyka, jeśli chodzi o te jednostki Wojska Polskiego tworzące się, czy to prawda we Włoszech, we Francji, czy też legionowe, które jednak były dowodzone przez nie Polaków.
No i mamy te pododdziały, których zalążki powstawały we Włoszech. Potem przyszedł rozkaz o dyslokacji tychże przez Szwajcarię do Francji i tam pod nadzorem Komitetu Narodowego Polskiego postanowiono stworzyć już formację polską. Wyłoniono dowódcę Józefa Hallera.
Tak jest.
No i w ten sposób mamy Hallerczyków.
Tak, to prawda. Utworzono armię generała Hallera. W jej skład weszło 7 dywizji. I tak naprawdę bardzo duża część armii generała Hallera, poza tym, że byli to też Polacy pochodzenia francuskiego, czy też ze Stanów Zjednoczonych. Mniej więcej połowa z nich właśnie to byli jeńcy, którzy przewędrowali właśnie z Włoch. Tak, i żołnierze, czy jednostki powstałe we Francji były też jednymi z lepszych później jednostek, lepiej wyszkolonych i lepiej uzbrojonych jednostek polskich, które później brały udział chociażby w wojnie o granicę polsko-sowieckiej.
No właśnie, musimy wziąć to pod uwagę, że to była armia, która jak przywędrowała do Polski, na tereny polskie, bo jeszcze wtedy Polski nie było, czy nie, już była.
Dobra.
Już była. To były to jednostki najlepiej wyposażone, bo miały i własną artylerię, miały nawet samoloty. Odpowiednio umundurowane były to jednostki, także to był w pełni wyposażony, można by powiedzieć, taki korpus ekspedycyjny.
Bardzo dobrze powiedziane. No, Francuzi jednak mogli sobie pozwolić na nieco więcej. Mieli lepsze fundusze, żeby chociażby uzbroić armię. Jednak Polska, która dopiero się utworzyła i która jeszcze walczyła o granicę, no nie miała jednych takich nakładów finansowych, żeby w pełni wyposażyć swoje wojsko. Pamiętajmy o tym, że należało scalić tak naprawdę żołnierzy z trzech różnych zaborów, wyszkolonych według różnych regulaminów, którzy bardzo często później też mieli różne animozy między sobą.
Posługiwali się różną bronią,
czy też
różną
różnymi
amunicją.
Językami. Nie wszyscy bardzo dobrze znali język polski. Część z nich miała problemy w takim swobodnym posługiwaniu się polskim. Też uczono chociażby też rozkazów. Przecież w początkach tworzenia Wojska Polskiego tutaj też nasze jednostki przeprowadzały różne kursy oświatowe i też nauki języka polskiego. Próbowano zwalczyć alfabetyzm, który początkowo był dość wysoki.
I te oddziały ze Francji drogą kolejową przyjechały do Polski.
Tak.
I zostały zaangażowane tutaj do stabilizacji sytuacji w Wielkopolsce i na Pomorzu, między innymi zaślubiny z morzem.
Tak, w których brał udział 42. Pułk Piechoty.
A potem już była ta kampania walki o wschodnią granicę.
Tak. Tak, no niestety taki był początek historii właśnie 42. Od razu włączono do walk. No ale jakże chlubnie zasłużyła się 18. Dywizja Piechoty, w skład której chodził chociażby 42. Pułk Piechoty. Była to jedna z lepszych dywizji, też lepiej wyposażona, bardzo dobrze dowodzona. Też pamiętajmy o tym, że na samym początku dowódcy też byli pochodzenia francuskiego, a dopiero z czasem przekazywano dowodzenie w ręce Polaków.
Najsłynniejszy dowódca to generał Krajowski. Bardzo zaznaczył się, był walecznym dowódcą, wymagał wiele od siebie, wiele od żołnierzy. Żołnierze bardzo go za to kochali. Potem podjęto decyzję, że ta 18. Dywizja i także między innymi 42. Pułk Piechoty mają stacjonować tutaj w naszym regionie.
Tak jest. Początkowo 42. Pułk Piechoty stacjonował w Osowcu, ponieważ koszary tutaj nasze białostockie należało jeszcze wyremontować, ponieważ zostały zniszczone. Po takich wstępnych
pracach.
Tak, pracach zostały ponownie zniszczone, kiedy prawda, w czasie wojny polsko-sowieckiej, a już pułk tak naprawdę trafił do Białegostoku w roku 22. Dyslokowano je w koszarach przy ulicy obecnej Traugutta. No niestety do dnia dzisiejszego mamy tak naprawdę tylko kościół garnizonowy. Większość koszar uległa zniszczeniu.
Także niewiele zostało i pewnie tak z tego powodu też mało się mówi o 42. Pułku
Piechoty. Tak, to prawda, co jest w gruncie rzeczy dość smutne, dlatego że 42. Pułk Piechoty mocno zaznaczył się w mieście. Białystok był w końcu miastem garnizonowym, stacjonowało tu kilka jednostek. Chociażby orkiestra 42. Pułku była orkiestrą reprezentacyjną miasta, brała udział we wszystkich większych uroczystościach. W 42. Pułku Piechoty funkcjonował także teatr amatorski, który dawał różnego rodzaju wystąpienia dla szerszej publiczności. Pułk zbierał także pieniądze na różne cele charytatywne, udzielał się społecznie. Także Wojskowy Klub Sportowy 42. Pułku Piechoty dobrze się zapisał. Mieliśmy bardzo dobrych piłkarzy chociażby z Wojskowego Klubu Sportowego 42. Pułku Piechoty. Także wywodzi się Jagiellonia, ma bardzo duże związki. Także no szkoda, że tak naprawdę mamy tylko jedną ulicę poświęconą temu pułkowi i że nie mamy żadnej ulicy poświęconej chociażby dowódcy któremuś z tej jednostki.
No to właśnie, to przypomnijmy. No, pułkownika Kazimierza Bogaczewicza, już pułkownika, bo w 2007 roku został awansowany pośmiertnie do stopnia pułkownika. Był jednym z dowódców, zaczynał, no bo pochodził z Galicji.
Tak, to urodził się w Chmielnickach, ówczesna Galicja, dzisiaj Podkarpacie.
Stamtąd trafił do strzelców, potem do legionów.
Tak jest. Na początku udzielał się w drużynach strzeleckich, tam też odbył pierwsze szkolenie wojskowe, był także instruktorem w drużynach strzeleckich w Brzozowie. Później w momencie wybuchu I wojny światowej, jako 26-latek, włączył się właśnie w tworzenie legionów. Początkowo brał udział w walkach pierwszego pułku legionów, a od 1915 roku 6 pułku piechoty legionów. Popierał także Piłsudskiego w czasie kryzysu przysięgowego, tak jak w zasadzie wszyscy oficerowie i żołnierze 6 Pułku Piechoty on jakby nie musiał odmówić złożenia przysięgi, ponieważ pochodził z Galicji, jednak wsparł tych królewiaków, od których tego wymagano, właśnie żołnierzy pochodzących najpierw z Cesarstwa Rosyjskiego, później Królestwa Polskiego internowano. Po rozwiązaniu 6 Pułku Piechoty trafił do Polskiego Korpusu Posiłkowego, gdzie początkowo został wcielony do 2 Pułku Piechoty, a później do Szkoły Oficerskiej. Natomiast nie zagrzał tam bardzo długo miejsca, ponieważ do Szkoły Oficerskiej został wysłany w styczniu 1918 roku, a już w lutym przecież miała miejsce bitwa pod Rarańczą, po której Polski Korpus Posiłkowy rozwiązano, a żołnierzy internowano. Kazimierz Bogaczewicz trafił wówczas na Węgry, do obozu w Dulfawie. No, a następnie został wysłany na front włoski w kwietniu 1918 roku, na którym przebywał do listopada 1918. Następnie włączył się w tworzenie polskich jednostek wojskowych na Kielecczyźnie. Między innymi z jego inicjatywy i inicjatywy kapitana Alojzego Wira-Kornasa powstał batalion, który pomagał w rozbrajaniu jednostek niemieckich właśnie na obszarze Kielecczyzny. Następnie służył w 25. Pułku Piechoty jako dowódca batalionu. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej, polsko-sowieckiej. Do jednych z takich może bardziej znanych bitew, w których brał udział, to walki o Białą Cerkiew chociażby. Później także 25. Pułk Piechoty bronił odcinka nad Bugiem w czasie walk obronnych. No a później już nastał okres pokojowy po zakończeniu wojny polsko-sowieckiej i dalej przez krótki okres tuż po odzyskaniu, znaczy po zakończeniu wojny służył w 25. Pułku Piechoty, a w 1922 roku został przeniesiony na stanowisko dowódcy batalionu do 54. Pułku Piechoty w Tarnopolu, w którym służył do 1931 roku. W międzyczasie też miał miejsce zamach majowy Józefa Piłsudskiego. Można założyć, że działania Piłsudskiego poparł, biorąc pod uwagę jego historię legionową i to, że w czasie służby w 6 Pułku Piechoty poparł również działania Piłsudskiego, wsparł żołnierzy, którzy odmówili złożenia przysięgi. Jego poparciu czynów Piłsudskiego może też świadczyć awans w roku 1927 na stopień podpułkownika, a także objęcie stanowiska zastępcy dowódcy pułku. No i mamy rok 1931, kiedy Kazimierz Bogaczewicz został przeniesiony tutaj do Białegostoku. Już na samym początku swojej służby wziął udział z inicjatywy między innymi Kazimierza Bogaczewicza powstał Miejski Klub Sportowy Jagiellonia, był jednym z członków założycieli. Białystok był generalnie postrzegany w początkach chociażby dwudziestolecia międzywojennego jako jeden ze słabszych ośrodków sportowych i właśnie dlatego podjęto decyzję o połączeniu różnych klubów sportowych, jakie w mieście funkcjonowały.
Bo ten klub wojskowy taki stał się wielofunkcyjny, cywilno-wojskowy.
Tak, tak, to prawda.
Ale miał bardzo różnorodne sekcje.
Tak, mieliśmy lekkoatletykę i tutaj na tym polu odnosiliśmy właśnie w początkach lat 30. dość duże sukcesy. Także nasi białostoczani brali później udział w olimpiadzie w Berlinie, ale mieliśmy także piłkarzy, była sekcja piłkarska, która także bardzo dobrze sobie radziła na tym polu. Były także sekcje gier sportowych, w których można było zaliczyć koszykówkę czy piłkę ręczną, ale później także, to już co prawda po 1935 roku, ale była także sekcja szermierki czy boksu.
No i właśnie do owego 1935 roku, stąd pani zastrzeżenie. Był pułkownik dowódcą, tak. Kazimierz Bogaczewicz, był dowódcą naszego pułku 42. No i potem przeszedł do, no to można powiedzieć, że kompetencyjnie to był swego rodzaju awans.
No
przeszedł
właśnie niekoniecznie.
Korpusu.
Niekoniecznie.
Z pozoru tak się
wydaje. Z pozoru,
wydaje.
Tak, to prawda. No do tej pory miał bardzo chlubną przeszłość bojową, odznaczony chociażby orderem Virtuti Militari 5. klasy. Czterokrotnie Krzyżem Walecznych, także Krzyżem Niepodległości, także zagranicznymi odznaczeniami, chociażby Krzyżem Wojskowym Karola. No i mogłoby się wydawać, prawda, że przeniesienie do dowództwa okręgu korpusu było awansem. Natomiast za służbę w 42. Pułku Piechoty Kazimierz Bogaczewicz otrzymał raczej negatywne oceny. Tuż po jego przeniesieniu do pułku miały miejsce ćwiczenia międzydywizyjne 18. Dywizji Piechoty i 13. Brygady Kawalerii. I generał inspekcyjny ocenił jego dowództwo no niezbyt pozytywnie, prawda? Ocenił jego rozkazodawstwo jako rozciągłe i niejasne, także jego wpływ na podwładnych nie był wystarczający. Za kolejny rok, czyli 1932, także otrzymał negatywną opinię. No i dowodził tak naprawdę pułkiem liniowym, a został przeniesiony do dowództwa okręgu korpusu raczej na stanowisko administracyjne, w związku z czym było to raczej degradacja i kryzys kariery wojskowej. Co prawda też w 1937 roku otrzymał stanowisko pełniącego obowiązki dowódcy obrony przeciwlotniczej dowództwa okręgu korpusu Grodno, jednak było to także stanowisko nowo utworzone, ponieważ też obrona przeciwlotnicza przechodziła od momentu powstania w początkach lat 20. ciągłe reorganizacje, nie było ciągłości dowodzenia, także tak naprawdę...
Nie za bardzo wiedziano, jak to wszystko zorganizować, gdzie umiejscowić, jak komu podporządkować.
Władza nie była skupiona w jednych rękach i sytuacja zmieniła się dopiero w 1936 roku, kiedy powstało stanowisko Inspektoratu Obrony Przeciwlotniczej. No i też zaczęły powstawać dowództwa obrony przeciwlotniczej korpusów. No i Kazimierz Bogaczewicz do 1938 roku pełnił funkcję dowódcy. Jego praca także została oceniana pozytywnie, jednak w 1938 roku przesunięto go do rezerwy. Znaczy w stan spoczynku, przepraszam najmocniej.
Czyli poszedł na emeryturę.
Tak. No Usiadł wówczas w Rembertowie razem z żoną i synem, który urodził mu się w 1934 roku, czyli też w czasie służby tutaj w Białymstoku. No i nadszedł wrzesień. I losy podpułkownika w tym momencie stają się bardzo niejasne. W biografiach, które opublikowano do tej pory, można odnaleźć informację, że objął stanowisko dowódcy obrony przeciwlotniczej samodzielnej grupy operacyjnej NAREW. Jednak w czasie badania tej postaci, nie udało mi się tego potwierdzić w źródłach. Dowódcą lotnictwa i obrony przeciwlotniczej samodzielnej grupy operacyjnej NARW był pułkownik Nazarkiewicz. Natomiast dowódcą referatu obrony przeciwlotniczej czynnej był kapitan Bazyli Mościcki. I żadne ze źródeł tak naprawdę Kazimierza Bogaczewicza z imienia i nazwiska nie wymienia. Jedyną pewną informacją z września jest to, że po wkroczeniu Sowietów został wzięty do niewoli i osadzony w Starobielsku, co potwierdzają też listy jego małżonki Antoniny Bogaczewicz. Mamy także jeden list Kazimierza Bogaczewicza napisany do żony, datowany na 29 lutego 1940 roku i także telegram z marca tego samego roku. Natomiast wszystkie listy po tej dacie wysyłane przez jego małżonkę zostały odesłane do adresata. Wiemy, że w kwietniu 1940 roku Kazimierz Bogaczewicz został rozstrzelany w Charkowie. Obecnie jego szczątki spoczywają w Charkowie na cmentarzu ofiar totalitaryzmu. A jego taki nagrobek symboliczny znajduje się w Brzozowie, tuż przy nagrobku jego małżonki.
I tak zakończyło się życie bogate, wojskowe i nie tylko wojskowe naszego dzisiejszego bohatera, pułkownika Kazimierza
Bogaczewicza.
Bogaczewicza.
Tak jest.
Opowiadała nam o panu pułkowniku Natalia Filinowicz z Muzeum Wojska w Białymstoku. Mamy zbadane losy, przynajmniej w tej części, w której pan pułkownik służył tutaj w naszym 42 pułku i znakomitym bohaterem byłby i patronem dla jednej z naszych białostockich ulic.
Też tak uważam.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Archiwalne nagrania na stronie tncradiobiałystok.pl. Kolejne tajemnice naszych czasów za tydzień we wtorek o 18:05. Do usłyszenia.